mamy miarę punktualnie. To kilkuminutowe przesunięcie nie jest naprawdę uzasadnione obowiązkami parlamentarzystów. Jeszcze raz witam wszystkich przybyłych na dzisiejsze spotkanie organizowane przez Prawo i Sprawiedliwość. Jest to jedno z cyklu spotkań, które odbywają się na terenie całej Polski, spotkań parlamentarzystów PiS-u, którzy po prostu przedstawiają mieszkańcom sytuację i pozycję partii na najbliższy okres czasu. Gośćmi na dzisiejszym spotkaniu są pani poseł Anita Czerwińska. Pani senator Bogusława Orzechowska. Sekretarz Zarządu Okręgu Prawa i Sprawiedliwości w Elblągu, pan Karol Bobyka. A ja się nazywam Leszek Siedlkowicz, jestem przewodniczącym Komitetu Terenowego Prawa i Sprawiedliwości w Barku Warmińskim. Szanowni Państwo, proponuję następujący porządek dzisiejszego spotkania. Na początku krótkie wprowadzenie, następnie pani, oddam głos pani poseł Czerwińskiej, która przedstawi swój referat. Później pani senator Orzechowska.
Tak. Bardzo przepraszam, ale ja dzisiaj to jest moje trzecie spotkanie, a chciałabym do tego mieć już szóste. Tak jest napięty harmonogram i ja muszę już dopasować do komunikacji. No, niestety mam tylko godzinę dla Państwa. Dlatego proponuję, żebyśmy zrobili to w ten sposób, że ja może bym rozpoczęła i przekazała Państwu to wszystko, co przekazujemy w ramach wizyty parlamentarzystów i ministrów, w ramach naszych wyjazdów, pojazdów na Polskę. Pod hasłem Polska jest jedna. Natomiast jeśli chodzi o sprawy lokalne, regionalne, to może byśmy na drugą część Państwa spotkania już po moim opuszczeniu, bo ja po prostu muszę jechać na pociąg. Możemy się tak umówić. Przepraszam bardzo, ale to by bardzo ułatwiło sprawę. Więc jeśli mogłabym zacząć, jakby tę część, dobrze?
Dobrze, pani poseł, oczywiście uwaga jest słuszna, natomiast jeśli może jeszcze chwilę. Proszę Państwa, w związku z tym, że mamy naprawdę ograniczony czas, ja proszę, żeby tam na końcu sali są długopisy, są karteczki, żeby ewentualnie osoby, które chciałyby zadać pytanie.
Ale ja żebyśmy nie na kartkę, bo to mam przykład.
Dobrze. W takim razie jeszcze w krótkim momencie. Proszę Państwa, zanim zaczniemy oficjalną część naszego spotkania, dosłownie kilka dni temu dotarła do nas niezwykle smutna wiadomość o śmierci Jurka Wodnińskiego, wieloletniego członka Prawa i Sprawiedliwości, członka Polskiego Centrum, działacza NSZ Solidarność. W związku z tym chciałbym pamięć Jurka, naszego serdecznego kolegi, który wiem, że gdyby żył i gdyby zdrowiem pozwoliło, na pewno dzisiaj byłby tu z nami i cieszyłby się tym wspólnym popołudniem.
Wieczne odpoczywanie. Tak jak powiedziałam, w ramach objazdu grupy parlamentarzystów po Polsce z hasłem Polska jest jedna, znowu odwiedzamy Polaków, to jest połowa kadencji. Chcemy Państwu przedstawić, ja tylko zreferuję ofertę, postulaty programowe, które przedstawił, zaprezentował pan premier Mateusz Morawiecki oraz pani wicepremier Wanda Szydło na konwencji, która odbyła się parę tygodni temu w Warszawie. Państwo pewnie znają te postulaty, ale jeszcze je omówimy. Natomiast głównym celem naszych spotkań jest to, żeby z Państwem rozmawiać i Państwa słuchać. Tak jak przed wyborami jeździliśmy również, pojechaliśmy w Polskę, można tak powiedzieć. Spotykaliśmy się z Polakami, pytaliśmy, jakiej Polski pragną, jak sobie ją wyobrażają. I na kanwie tych spotkań, tych rozmów, konsultacji z Państwem została zbudowana ta główna część programu Dobrej Zmiany, którą dzisiaj konsekwentnie realizujemy. I dzisiaj w połowie kadencji znowu przyjeżdżamy do Państwa, żeby zapytać, czy to, co robimy, Państwa satysfakcjonuje, czy są jeszcze rzeczy, które według Państwa należałoby wprowadzić do tej naszej reformy państwa, głębokiej reformy państwa, ponieważ Polska potrzebuje rzeczywiście głębokiej reformy. Ale też nie ukrywam i to też trzeba sobie powiedzieć, że tak jak każdy człowiek, także my też jesteśmy ludźmi, bywamy omylni, zdarza nam się popełnić błędy. Więc jeśli Państwo uważają, że było coś takiego z naszej strony, co nie powinno się wydarzyć, to my bardzo za to przepraszamy. Wyciągamy wnioski z błędów, chcemy naprawiać, nie chcemy już więcej tych samych błędów popełniać i generalnie dążymy do tego, żeby było ich jak najmniej. Tak jak powiedział Pan Prezes Jarosław Kaczyński, Vox Populi, Vox Dei. Słuchamy ludzi i nawet jeśli pewne decyzje wydają się być może mniej popularne, nawet niektórzy twierdzą, że może niepotrzebne, tu odnoszę się do wycofania się z tych nagród, konsekwencją tego wycofania się z nagród jest także obniżka uposażeń dla parlamentarzystów. Uważamy, że trzeba tak robić, między innymi dlatego, przede wszystkim dlatego, że społeczeństwo w większości nie wyraziło na to zgody, ale też dlatego, że naszym zadaniem uzdrowienia gospodarczego Polski jest też zmiana standardów dotyczących polityki. Niestety politycy przez te ostatnie lata poprzez liczne afery, poprzez postawę zawłaszczania życia publicznego do własnych celów i do celów swojej grupy spowodowali, że Polacy nie mają zaufania do polityki, do polityków, że polityka kojarzy im się właśnie głównie z takim kolokwialnie mówiąc z prywatnym. Żeby takie standardy zmieniać, zawsze trzeba swoją postawą dać przykład. My chcemy, żeby wrócić do pierwotnego sensu i celu polityki i bycia politykiem. Polityka ma być instrumentem do czynienia dobra wspólnego, więc jeżeli ktoś poszukuje w polityce jakichś korzyści własnych, finansowych, to zapraszamy do biznesu, tam są pieniądze. Polityka i bycie politykiem nie służy temu, żeby załatwiać swoje sprawy osobiste, osiągać korzyści dla siebie, swoich bliskich czy swojej grupy interesów. Także jeszcze raz wyrażam ubolewanie, jeśli było coś, co Państwa nie daje tej satysfakcji takiej obywatelskiej i jeśli Państwo uważają, że coś trzeba zmienić, to my również przyjmujemy bardzo otwarcie głosy krytyczne. Staramy się jednak i mam nadzieję, że jest to dostrzeżone także przez Państwa, żeby udowodnić, że Polska może wyjść z takiej filozofii niemocy, czyli to, co było do tej pory, że nic się nie da. Otóż my uważamy, że się da, chcieć pomóc. Tylko trzeba właśnie kierować się interesem społecznym, publicznym, obywatelskim, patriotycznym i wtedy władza może być po prostu dobra. Ten spór o Polskę mocy i niemocy trwa cały czas, ci przeciwnicy polityczni cały czas atakują nasze kolejne propozycje, twierdzą, że one nie są możliwe do zrealizowania. Państwo pozwolą, że ja przytoczę dwa cytaty. W roku 2014, jest 15 lutego, prezes Jarosław Kaczyński mówi takie słowa. Program społeczny to przede wszystkim program rodziny. Podstawowe punkty tego programu to 500 zł na drugie, a w biednych rodzinach także na pierwsze dziecko. Już na drugi dzień Donald Tusk odpowiada mu tymi słowami. Jak słyszę, bardzo fajny pomysł tak naprawdę i nie będę drwił, żeby w Polsce na każde drugie i kolejne dziecko państwo płaciło 500 zł miesięcznie. Tylko według mojej najlepszej wiedzy nie ma takiej możliwości sfinansowania tego projektu. Jeśli ktoś mówi, no, że dam na każde dziecko po 500 zł, to żeby jednak ktoś umiał zmusić obiecującego do precyzyjnego wskazania, jak to można sfinansować. Bo jeśli jest na to pomysł, jak to sfinansować, to nie można tego ukrywać. Szkoda każdego dnia. Jeśli ktoś w Polsce wie, gdzie te miliardy leżą zakopane i można je natychmiast uruchomić i porozdawać ludziom, to ja będę najszczęśliwszym premierem w Europie.
No, prawdę powiedział. Bardzo dobrze powiedział.
Przepraszam bardzo, no, mówiliśmy się, że gorąco, ja bardzo Panią przepraszam, ale bardzo bym prosiła, ale żebyśmy, no, tak, najpierw ja będę mówić, a potem Państwa. Czy mogę Panią jednak prosić, dobrze, o to, żeby Pani uszanowała moje prawo do tego, że przyjechałam spotkać się z Państwem i dziękuję Państwu. Ostatnie zdanie, jakie wygłosił Donald Tusk, brzmi tak, moim zdaniem to nie jest możliwe. Dzisiaj już wiemy, że jest to możliwe. Od razu Pani powiem na wstępie, proszę Pani. Od razu mówię to na wstępie, ponieważ jest to kolejne spotkanie, gdzie przychodziły osoby z takimi samymi kartkami jak Pani, no, i Państwo. I Pani już widzę, idzie w tym kierunku. Chce zerwać i przerwać to spotkanie. Otóż powiem Pani, że nie zgadzam się na to, ponieważ przymierzyłam pół Polski.
Ale to nie było.
Państwo przyszli, proszę nie przerywać. Państwo
przyszli, Pani spokój,
i proszę, tu jest spokój.
Jak mają pisowcy reagować na to, bo widzę, że agresja jest z drugiej strony też.
Proszę Pani, czy
i robi się kłótnia.
Proszę Pani, ja proponuję, żeby po prostu nie tracić czasu na to, ale też nie zgadzać się na to, żeby osoby, które chcemy zerwanie spotkania, ale żeby oczywiście odpowiadać na to w kulturalny sposób, nie wdawać się w tego rodzaju przepychanki. Więc tak, wracając. Czyli ostatnie zdanie, jakie powiedział Donald Tusk, wbrew temu, co mówią jego obrońcy, także ci, którzy przychodzą na te spotkania i robią tego rodzaju awantury, powiedział, że nie jest to możliwe. Otóż jest to możliwe. Udowodniliśmy, że te miliardy można odkopać, że one są i że można je skierować dla obywateli, dla ludzi. Po prostu nie można pozwalać na kradzież i na traktowanie państwa i publicznych pieniędzy do swoich interesów, czyli to, co powiedziałam. Tak jak mówię, jest to też, to jest takie przesłanie i motto dla wszystkich polityków i dla osób, które w ogóle zamierzają się zająć polityką, że to nie jest miejsce do, mówiąc kolokwialnie, kręcenia swoich interesów. Teraz tak, jeśli chodzi o piątkę Morawieckiego, tak komentatorzy nazwali to, co pan premier przedstawił kilka tygodni temu na konwencji. Po pierwsze, wyprawka Dobry Start. Jest to propozycja dla wsparcia dla uczniów, którzy nie ukończyli jeszcze 18 roku życia. Co roku w sierpniu każde uczące się dziecko i jego rodzice otrzymają 300 zł na wyprawkę dla ucznia. Ponieważ jest to program powszechny, to rodzice, rodziny będą decydować, na co chcą konkretnie wydatkować te środki pieniądze. Po drugie, obniżony CIT. Wbrew temu, co mówią nasi przeciwnicy, obniżamy podatki. Ponad dwa lata temu Prawo i Sprawiedliwość CIT dla małych i średnich firm obniżył z 19 do 15%, teraz to obniżenie będzie do 9%, co czyni go najniższym poziomem w Europie. Jest to ogromne ułatwienie dla polskich małych i średnich firm, no bo małe i średnie firmy to są polskie firmy. Dostępność Plus. To jest program dla seniorów, ale także dla wszystkich tych, a niepełnosprawnych, dla wszystkich tych, którzy borykają się z jakimiś ograniczeniami, którymi jest fizycznymi, i w związku z tym trzeba, można powiedzieć, usunąć sprzed nich wszelkie bariery architektoniczne, chociażby oczywiście standardem jest już ostatnich lat. I tak powinno być, że w budynkach użyteczności publicznej budowane są ułatwienia, podjazdy dla osób niepełnosprawnych, inne wsparcia, czy to w toaletach, czy w różnych miejscach, tak żeby mogli się poruszać. Ale też jest kwestia osób starszych, seniorów, to jest na przykład pokolenie mojej mamy, którzy no, mieszkają w blokach bez windy, gdzieś tam na czwartym piętrze, czy nawet niższych. I muszę Państwu powiedzieć, że w Warszawie na przykład, miałam taki przypadek w rodzinie, że osoba, która no, ma 70, powiedzmy 3 czy 4 lata, mieszkała właśnie na drugim, chyba nawet niewysokim piętrze, ale w bloku bez windy, niestety już z powodu ograniczeń wynikających z wieku, zdarzyło jej się parę razy, że jakoś niefortunnie z tych schodów spadła, trudno jej się było poruszać po tych schodach. I musiała mieszkanie zamienić na parter, gdzie parter zawsze był tym najgorszym, prawda? Zawsze jak się kupowało mieszkania, to parter zawsze, mieszkanie na parterze było tańsze, było najmniej atrakcyjne. W tej chwili to się odwróciło, ponieważ właśnie te starsze osoby poszukują takich mieszkań. Czyli zamieszkała na parterze i zamieniła mieszkanie większe na mniejsze, ale na parterze jeszcze musiała dopłacić. Także tak się odwrócił, mówię, na własnym przykładzie widzę, tak się odwrócił rynek mieszkań w Warszawie. Ale też tak jak tutaj z panem rozmawialiśmy, dzisiaj byliśmy w Kościelu i w Wilczętach. I tam też Państwo zwrócili uwagę, no oczywiście jeśli chodzi o bloki, to dotyczy przede wszystkim miast. Natomiast są też ograniczenia dla osób, dla mieszkańców takich miejscowości właśnie, które wymieniłam, gdzie bloków nie ma. Jeśli są, no to są niskie. Natomiast są innego rodzaju ograniczenia w komunikacji, czyli jakieś łączniki, prawda, komunikacyjne, w ciągach komunikacyjnych, pomijając sprawy komunikacji, czyli transportu. No dzisiaj mam miejscowości, gdzie nie ma żadnego autobusu po prostu i ludzie, żeby przyjechać do Braniewa, muszą łapać stopa tak zwanego, czyli jechać po prostu autostopem. Czyli ja rozumiem, że dzieci, które na przykład muszą iść do szkoły średniej jechać, no bo tam nie ma szkoły średniej, nie mają autobusu, muszą łapać kierowcę, albo matka, która bierze, która jedzie z dzieckiem do lekarza z małym dzieckiem, też łapie stopa, więc, a ja mam pytanie, czy ten pan, pani, która zabiera tą osobę, czy ma fotelik dla tego dziecka, tak? Więc widzą Państwo, że tego rodzaju niestety miejsca jeszcze są i z ubolewaniem muszę powiedzieć, że niestety w Państwa regionie. A torów nie, znaczy tory są, ale kolei nie ma, bo została zwinięta. A żeby było jeszcze jakby pikanterii, temu dodaję to, że trudno teraz nawet chyba byłoby na odnowę tej kolei, ponieważ w Kościelu został przez gminę sprzedana stacja kolejowa, teren i dostęp do peronu. Czyli nawet jakby, bo oczywiście my też chcemy odwrócić tą tendencję, która była w poprzednich latach, jak widzimy, skuteczna zwijania, można powiedzieć, torów i kolei. Chcemy, na to potrzeba lat. Zastanawiam się, jak będzie wpuściły, bo jeżeli nie ma już dostępu, ma to prywatny właściciel, nie ma już dostępu do peronu, no to obawiam się, że ci ludzie zostali tego pozbawieni już na zawsze. To jest rzeczą niebywałą, bo kolej zawsze pod każdą szerokością geograficzną i od początku swego istnienia zawsze była przedsięwzięciem strategicznym. I nie sobie nie wyobrażam, żeby prywatyzować część kolei, bo dostęp do peronu to jest też część kolei. Więc niestety takie patologie mają miejsce. Mówię to jako ciekawostkę, że to też wynika z naszych spotkań, że tutaj w ramach Dostępności Plus, na przykład Państwo na tym spotkaniu widzieliby również takie udogodnienia, jak komunikację dosłownie taką transportową. Kolejna sprawa, mała firma, mały ZUS. ZUS, jak wiem, nie jest lubianą instytucją w Polsce. Niestety jest zmorą dla tych najdrobniejszych głównie przedsiębiorców, którym nie daje się rozwijać. Często przedsiębiorcy mówią, że tak naprawdę to pracują na ZUS, a na nich już nic nie zostaje. A gdzie tu jeszcze mówić o inwestowaniu, czy jakimś myśleniu, żeby rozwijać się. Więc chcemy dla tych najdrobniejszych przedsiębiorców, żeby ulżyć, żeby mieli możliwość egzystencji, ale też być może pomyśleć o rozwoju, zmniejszyć, zaliczyć ten ZUS proporcjonalnie do przychodów dla firm, które, czyli dotyczy to tych najmniejszych firm, które osiągają obroty do wysokości 2,5 minimalnych pensji. I ostatni, piąty punkt to są drogi lokalne. Powołany zostanie Fundusz Budowy Dróg Lokalnych o wartości co najmniej 5 miliardów złotych. To są właśnie między innymi te 5 miliardów odkupanych, które warto przeznaczyć na taki cel, bo w każdej gminie w Polsce wciąż są drogi, które wymagają roczną budowy bądź remontu. I może się okazać, że te kwoty, które będą z tego funduszu dla niektórych gmin, będą przewyższały dotychczasowe nakłady. I to by było tyle, jeśli chodzi o piątkę Morawieckiego. Z góry zaznaczam, że to nie jest wszystko, co rząd Prawa i Sprawiedliwości przygotowuje w najbliższym czasie. To będzie systematycznie oczywiście ogłaszane. I to będzie przygotowane także po analizie, bo tak musi być, tych programów, które realizujemy teraz. Przytoczę jeszcze pokrótce to, co przedstawiła pani premier Beata Szydło, a więc premia za urodzenie drugiego dziecka w ciągu 2 lat. Za to będzie zagwarantowany dodatkowy urlop rodzicielski 3-miesięczny, płatny 100%, to gwarancja miejsca w żłobku i w przedszkolu. Kolejna sprawa to są bezpłatne leki na pobyt w ciąży. Generalna zasada jest taka, że mama, która spodziewa się potomstwa, nie powinna przyjmować leków. Z tym się wszyscy zgadzamy, chociaż nasi przeciwnicy też używają tego jako argumenty, że chcemy dać leki, kiedy kobiety w ciąży nie biorą leków. Tak, zasada jest taka, że nie biorą, nie powinny brać. Ale zdarza się czasem, że niestety, czy to z powodu choroby przewlekłej, na którą mama spodziewająca się dziecka cierpi, lub z powodu choroby, która przytrafiła się, przydarzyła się w czasie ciąży, musi te leki przyjmować i my chcemy, żeby te leki były dla niej bezpłatne. Kolejna sprawa to jest bezpłatny przejazd komunikacją publiczną dla rodzica lub opiekuna z dzieckiem w wózku. I kolejna sprawa, chcemy wesprzeć mamy studentki, czyli te młode kobiety do 25 roku życia, które godzą dwie role. Studentki zdobywającej wykształcenie, kwalifikacje, spełniającej swoje marzenia, wymaga to trudu. I mamy. Często bywa tak, że są to bardzo trudne role do pogodzenia, szczególnie wtedy, kiedy studentka nie studiuje przecież nie zawsze w swoim miejscu zamieszkania, kiedy rodzice gdzieś są tam daleko, żeby móc pomóc, więc chcemy jej pomóc te ułatwieniami organizacyjnymi dotyczącymi toku studiów, urlopu dziekańskiego, zakwaterowania z dzieckiem w akademiku czy specjalnego programu stypendialnego. Kolejna sprawa, Młodzież Plus, to jest oferta dla młodzieży uczącej się od 16 do 25 roku życia, czyli uczniowie i studenci, którzy otrzymają bon, będą mogli go wykorzystać w ciągu roku na cele związane z kulturą lub sportem. I trzy takie pokrewne do siebie programy związane z kulturą, ale nie tą kulturą, która jest realizowana jakby odgórnie, tylko jest to danie też pomoc w takim impulsie kulturotwórczym w samorządach na dole. Czyli chodzi o to, żeby pomóc w modernizacji, w budowie wiejskich ośrodków kultury, świetlic środowiskowych, to jest dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Chodzi o to, żeby dokonać renowacji infrastruktury kulturalnej, bo rzeczywiście ja też z moich obserwacji, jak teraz jeżdżę po Polsce, to widzę, że niestety to, co słyszałam, teraz mogę to zobaczyć, na oczy mi się przekonać, niestety często te świetlice wiejskie absolutnie podupadły. Może jest też tak, że ludzie w Pomorzu za tym bytem i właściwie za tymi celami podstawowymi, ekonomicznymi, gdzieś ta kultura poszła na dalszy plan. To jest rzecz bardzo ważna, bo kultura to jest coś, co przenosi naszą tożsamość narodową, co ją buduje, ale też jest to taki, to jest też coś, co oczywiście no, jakby ubogaca człowieka, zwiększa jego komfort życia, ale ma też takie formacyjne, edukacyjne wymiary. Na wsi jest to szczególnie ważne, bo nie ma oferty takiej kulturalnej. Dla młodych ludzi oni są zawsze dla nas najważniejsi, ale dla ludzi w każdym wieku to są też miejsca do integracji społeczeństwa. Kolejna sprawa to jest Etnopolska, program dedykowany zespołom ludowym, samorządom, instytucjom kultury, tym, którzy zajmują się kultywowaniem tradycji ludowej, kultury ludowej, czy to amatorskie zespoły regionalne, czy twórcy ludowi. Rzeczywiście Polska długa i szeroka, to tutaj nie mamy się czego wstydzić. Ta tradycja, kultura ludowa była zawsze bardzo silna w Polsce. Szkoda, żeby zaginęła i szkoda by było w nią nie inwestować także po to, żeby ona została poniesiona przez kolejne pokolenia i żeby nie była wyparta przez taką dość plastikową popkulturę. Naprawdę ten powrót taki do korzeni, podkreślanie tego jest bardzo ważny i mamy powód naprawdę do dumy, to jest nasza chluba. I ostatni to jest Kultura Seniora, program wspierania aktywności kulturalnej seniorów, dofinansowanie do działalności tworzenia świetlic, warsztatów artystycznych kierowanych do osób starszych, także w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich. Ja muszę powiedzieć, bo jestem posłem z okręgu podwarszawskiego, więc kiedy pytam czasem samorządowców, dlaczego nie dofinansowują właśnie tych świetlic czy domów, klubów seniora, bo są takie programy, słyszę, że a po co to robić, jak to trzeba potem utrzymywać. No rzeczywiście trzeba utrzymywać. Generalnie samorząd jest od tego, żeby utrzymywał wiele przedsięwzięć na swoim terenie. Takie jest jego zadanie, żeby realizował swoje zadania. Na to są potrzebne środki, które samorząd dostaje. Natomiast ja bym powiedziała, że to jest bardziej taka zbiorowe w naszej świadomości troszeczkę potraktowanie seniorów, a do nich no to właściwie możemy już zaliczyć te osoby, które zakończyły aktywność zawodową, które po prostu przeszły na emeryturę, jako osoby, które nie mają swoich potrzeb, pragnień, to znaczy patrzymy na te osoby przez pryzmat ich przydatności jako babcia i dziadek do dzieci. Chociaż akurat jeśli chodzi o Polaków, to jesteśmy konserwatywni, tradycyjni, nasze rodziny są wielopokoleniowe i obdarzamy oczywiście osoby starsze czcią i szacunkiem. Te więzi rodziny są bardzo silne, ale chyba czasami zapominamy, że osoby starsze także mają prawo do tej takiej samorealizacji, że mają prawo zrealizować swoje marzenia, talenty, umiejętności, czyli wszystko to, na co być może zabrakło im czasu, kiedy pracowali ciężko zawodowo i wychowywali dzieci. Więc miejmy nadzieję, że to jest taki też podniesienie komfortu ich życia, ponieważ życie ma swoją wartość bez względu na etap, w którym jest, a jest to też sprawa powszechna, generalna, uniwersalna, ponieważ dotyczy nas wszystkich, oczywiście jak Bóg pozwoli i dożyjemy tego pięknego wieku. Proszę Państwa, więc to jeśli chodzi o te zobowiązania, które Pan Premier i Pani Premier przedstawili na konwencji, zaznaczam jeszcze raz, nie ostateczne i nie są, one jeszcze będą oczywiście stale uzupełniane. Jeśli Państwo pozwolą, wymienię kilka zrealizowanych zobowiązań wyborczych. Nie wymienię wszystkich, których mam tu listę, ale skupię się na tych, które uważam, że są takie no, najważniejsze, dość ważne. To więc po pierwsze program Rodzina 500+, program, za który byliśmy atakowani nie tylko przez Donalda Tuska w tym tekście, który Państwu przytoczyłam, ale właściwie można powiedzieć, tutaj była powszechna mobilizacja, nawet celebrytki, czyli osoby znane z tego, że są znane, krytykowały już ten program. Dlaczego go krytykowały? No bo jak twierdziły, na tej plaży, która zawsze była dla nich zagwarantowana, czyli dla tej grupy, tej samozwańczej elity trzeciej RP, nagle mieliby się pokazać Polacy po prostu. No więc tak, mają się tam pokazać Polacy, ponieważ ta plaża to jest nie tylko dla tej wybranej grupy, tej specjalnej kasty i samozwańczej elity, tylko ta plaża jest własnością wszystkich Polaków. I mają prawo na tej plaży również przebywać, tam jeździć. Więc rzeczywiście zarzucano też, ale głównym zarzutem było to, że te pieniądze zostaną wydane w sposób patologiczny, ponieważ to był taki generalny, można powiedzieć, zbiorowy akt oskarżenia wobec Polaków, że oni są generalnie patologią chodzącą, że rodziny polskie to jest patologia. No nic takiego się nie wydarzyło. Jak Państwo wiedzą, ten program świetnie spełnił swoje funkcje, czyli te funkcje prodemograficzne, pronatalistyczne. Wyniki, że tak powiem, już są dobre, a prognozy jeszcze lepsze. Czyli ten swój podstawowy cel spełniły. Stały się też pozytywnym, dobrym impulsem dla gospodarki. To oczywiste, bo te pieniądze wracają do gospodarki. Ale spełniły ten cel, który moim zdaniem jest najważniejszy. Czyli po prostu przywróciły godność polskim rodzinom. Ja myślę, że każdy z nas, jak tu siedzimy, bez względu na to, z jakiego miejsca na mapie Polski jesteśmy, pochodzimy i funkcjonujemy, jak się rozglądamy, to widzimy. A ja przez to, że tak jak mówię, jeżdżę po Polsce, to jeszcze zwiększa mi się ten zasób mojego doświadczenia, bo mogę obserwować, jak to jest w różnych miejscach w Polsce. Rzeczywiście Polacy po prostu odzyskali podmiotowość, którą im zabrano, wmawiając, że nie są tego godni, żeby być podmiotem. Więc jak najbardziej program okazał się skuteczny. Natomiast te obawy tych rzekomo troskliwych, że będą te pieniądze źle wydatkowane, nie potwierdziły się. Jeśli są jakieś patologie, to one są absolutnym marginesem, który natychmiast jest wyłapywany, tak jak zawsze w takich przypadkach, przez po prostu ośrodki pomocy społecznej, bo one są od monitorowania tego. Więc to jeśli chodzi tyle o ten bardzo słynny program Rodzina 500+. Obniżyliśmy wiek emerytalny, bezpłatne leki dla seniorów 75+, nastąpił wzrost płacy minimalnej i stawki godzinowej. Podnieśliśmy najniższe emerytury. No i polityka społeczna, ja już o części oczywiście powiedziałam, ale też Maluch Plus, Senior Plus, Opieka 75+, i wiele innych programów społecznych. Jest to rząd, który myślę, że w jakimś sensie stara się, chyba skutecznie, jak się możemy powiedzieć, wyrwać Polskę z tej filozofii niemocy, o którym mówiłam na początku, ale w ramach tej niemocy mieścił się taki model po prostu maksymalnie liberalny, czyli wszystko, co miało być dla ludzi, to, co proponujemy, na to nigdy nie było miejsca, ponieważ uważano, że tego rodzaju oferty, program dla Polaków to jest socjalizm. No nic z tych rzeczy, myślę, że rząd Prawa i Sprawiedliwości pokazuje, że można łączyć jakby te dwa pierwiastki. Oczywiście sprawnego zarządzania gospodarką, wzrostu gospodarczego ze wszystkimi konsekwencjami, o których nie będę mówić, no ale wiemy, z czym wiąże się wzrost gospodarczy, ale jednocześnie zapewnienie ludziom godnego, godziwego bytu, czyli wszystkie te projekty socjalne, które są tak naprawdę realizacją solidaryzmu społecznego. To, co mówią nasi przeciwnicy o socjalizmie, no to niewiele ma z nim wspólnego, natomiast tutaj adekwatne byłyby inne określenia. Chodzi o to, żeby ta redystrybucja dóbr była przeprowadzona w sposób sprawiedliwy, czyli ta symboliczna plaża, o której mówiłam, to nie może być tak, że ona jest tylko dla celebrytki, a dla państwa Nowaków, którzy są ubodzy, nie ze swojego, nie ze swojej winy. Bardzo często, po prostu najczęściej z tego powodu, że nie załapali się do tego pociągu, który się nazywał transformacją ustrojowa, ten pociąg nie był zbyt pojemny. załapało się do niego niewielu, a cała reszta została na tym peronie, właśnie w tym guście. Więc teraz chodzi o to, żeby trochę odwrócić się i złapać tych ludzi za ramię, podnieść ich i dać im iść do przodu, tak? Żeby wyrównać te poziomy, czyli żeby ten rozwój był zrównoważony w każdym względzie, w każdym aspekcie. Na pewno myślę, że Państwa region jest tym, który potrzebuje bardzo dużego wsparcia i pomocy, ponieważ z przykrością to stwierdzam, bardzo odstaje od reszty Polski. I to jest to, co... Znaczy ja mówię tu o regionie. Ja mówię o regionie, tak. Ja jestem w ogóle... Ja jestem, jak mówię, strząśnięta, to co widziałam w Puście. Myślałam, że takich obrazków nie ma w Polsce. Więc i Państwo, z którym się spotykałam, no też narzekają, że brakuje pewnych rozwiązań, rozwoju właśnie. Nie będziemy analizować przyczyn politycznych, bo wszyscy wiemy, jakie one są i kto za to odpowiada, tak, dlaczego tak jest. Natomiast uważam, że nie powinniśmy się zgadzać z tym, co niektórzy starali się wprowadzić, to też był taki rodzaj eksperymentu społecznego dzielenia Polski na Polskę A i Polskę B. Nie ma czegoś takiego. Jest po prostu Polska. Więc ci, którzy sobie tak to zaplanowali i doprowadzili, mówię, te nieszczęsne kościele, które długo będę naprawdę pamiętać i życzę im jak najlepiej, żeby się z tego podnieśli, chociaż zależy to od samych mieszkańców, bo jeżeli wójt jest kolejną kadencję, i stawia, tak jak mówię, znaki przystanku autobusowego, który tylko, że tam nie ma żadnego autobusu, więc jest puste pole, a na drugim znaku jest doklejona reklama taksówki, no to świadczy. To już nawet nie jest baryzm, to jest po prostu absolutny absurd, który nie powinien mieć miejsca w 2018 roku. Ale też jest prawda, że no ktoś mu na to pozwalał, w sensie, że jest kolejną kadencję, więc ludzie go wybrali, choć nie możemy zapominać o tym, że wybrali go dlatego, że ich po prostu zależnie od siebie, tak? Bo jest największym pracodawcą, więc trudno się z tego wyłamać. I dlatego, proszę Państwa, tak ważna była ta ustawa samorządowa i dlatego mówiliśmy o tym, z tego właśnie powodu, z powodu choćby tego miejsca, które dzisiaj widziałam, ograniczenie kadencji. Tak, właśnie dlatego. No niestety nie można było tego zrobić wstecz, bo ze względu na zasady, tak, prawa. Natomiast no to jest dowód dla mnie taki żywy, materialny, jak się tego po prostu fizycznie dotknęła. Ale myślę, że jakieś takie przebudzenie, obudzenie na pewno nastąpi. Jest oczywiście problem tego rodzaju, że na przykład struktury Prawa i Sprawiedliwości no gorzej się mogą w takich miejscach rozwijać, ponieważ ludzie się po prostu boją zapisywać do PiS-u. To jest jawne łamanie demokracji, konstytucji, bo demokracja prawdziwa jest wtedy, kiedy jest pluralizm i wielość poglądów. Czyli ja mam poglądy konserwatywne, prawicowe, patriotyczne, jakkolwiek je nazwiemy, ale bardzo bym chciała, żeby moi przeciwnicy, którzy mają przeciwne poglądy, również mogli je wyrażać. Oczywiście nie w taki sposób, jak ta pani, która była tu przed chwilą, ona nie chciała wyrazić swoich poglądów, tylko chciała nam zabronić wygłaszać nasze poglądy. Więc cieszę się, że doczekałam się takiej Polski, w której osoby o takich poglądach jak ja nie muszą uciekać na zloty Ciemnogrodu, organizowane przez Cejrowskiego na początku 90. lat, że nie muszę zakładać jakichś inicjatyw społecznych w sprzeciwie wobec tych, którzy nazywają nas moherami, tak jak mówiłam, Ciemnogrodem, jakimiś zacofańcami, tylko że możemy korzystać z naszych podstawowych praw i wolności konstytucyjnych, czyli wolności słowa, sumienia, opinii. I chciałabym, żeby dotyczyło to wszystkich. Oczywiście pod warunkiem, że jest to jakby zgodne z normami społecznymi, ze standardami cywilizowanego świata, a nie to, że ktoś przychodzi, wrzeszczy, krzyczy i tupie. I teraz tak, jeszcze powiem o dwóch sprawach bardzo istotnych moim zdaniem, też związanych z godnością zakazaliśmy zabieranie dzieci z powodu biedy. To była hańba. Bo tak jak mówię, te osoby, którym zabierano te dzieci z powodu biedy, one często się znalazły w tej biedzie właśnie dlatego, o czym mówiłam przed chwilą. Po prostu może były mniej zarazy, tak się w życiu zdarza. Ale z tego system państwa musi pomóc takiej rodzinie, nie może tej rodziny niszczyć i powodować tragedii. Bo rozbicie rodziny dla dziecka, jeszcze z takiego powodu, bo jeżeli się dziecko zabiera z przemocy, no to jest pomoc państwa, ale jeżeli się dziecko zabiera od kochającej matki tylko za to, że nie ma, czy jest może mniej zaradna i przekazuje się te dzieci komuś innemu, komu państwo daje pieniądze, a matkę i dzieci zostawia się w takiej traumie, często nie do usunięcia już ich dziecka, no to to są to były rzeczy niegodne i one nigdy się już nie mogą w Polsce powtórzyć, bo to jest po prostu hańba dla cywilizowanego państwa. No i jeszcze powiem na koniec, że ograniczyliśmy handel w niedzielę. Też były z tego powodu duże protesty, dużo argumentów. Wieszczono, że firmy, które prowadzą te sklepy wielkopowierzchniowe, one natychmiast upadną, splajtują, zbankrutują, a Polacy nie będą mogli jeść w niedzielę. Okazało się, że nic takiego się nie stało. Jakby wyniki tych firm są bardzo dobre. Pracownicy handlu, ich rodziny odzyskały swoją godność i możliwość bycia z rodziną. Natomiast ja państwu przytoczę, co powiedział jeden z posłów Platformy Obywatelskiej, kiedy na sali plenarnej Sejmu była debata na ten temat, który projekt zgłoszony przez Solidarność, projekt obywatelski. Zresztą na galerii sejmowej byli pracownicy handlu ze swoimi dziećmi. Jeden z posłów Platformy Obywatelskiej brzmiał z mównicy sejmowej: nie można wprowadzać zakazu, ponieważ na przykład moja żona w niedzielę kupuje w hipermarkecie bułki dla dziecka na poniedziałek do szkoły. I gdzie ona teraz kupi te bułki? Więc to pokazuje, że powiedzenie czegoś takiego z mównicy sejmowej o tą pustelną powagą, proszę państwa, pokazuje skalę egoizmu ich ludzi i ich myślenia w ogóle o funkcjonowaniu państwa i funkcjonowaniu społeczeństwa. To znaczy, według nich są jakieś kasty. Rzeczywiście, tak. On jest tą kastą nadzwyczajną, a to jest kasta służebna, tak, która ma siedzieć przy kasie i czekać, czy przypadkiem żona posła z Platformy nie przyjdzie po bułki. Myślę, że to pan poseł, jakby był dżentelmenem i dorobkowcem, to w poniedziałek rano te bułeczki powinien zasuwać do sklepu i przynieść rodzinę. Więc tutaj jeszcze dodatkowo dochodzi nam sposób traktowania żony, o czym pan poseł zdawał sobie sprawę, że przy okazji ujawnił, jak to jest drogi i kochany męża. Proszę państwa, więc to i tyle, jeśli chodzi o... nie wymieniłam wszystkich naszych zobowiązań, które zrealizowaliśmy, ale wymieniłam te, które moim zdaniem są bardzo ważne. Mniej jak państwo widzą, skupiłam się może na tych gospodarczych, dlatego że uważam, że bardzo ważne są te społeczne, ponieważ to jest właśnie odwrócenie myślenia o państwie, o społeczeństwie, odwrócenia tych wektorów, które do tej pory dominowały, które po prostu wykluczały znaczą część społeczeństwa i to jest rzecz, którą trzeba absolutnie odwrócić. I cóż, jeśli państwo mają jakieś pytania, postulaty, to bardzo proszę je składać. Ja od razu powiem, że ja za chwilkę dosłownie proszę mi wybaczyć. Naprawdę, gdyby nie to, że jestem ograniczona pociągiem, to bym została tu z państwem do
rana.
Ale dlatego bardzo proszę, żeby tutaj państwu tak przekazać. Tak, nie, ja już słucham, już jeszcze słucham,
ale zdanie mi pani poseł. Co zdanie pani poseł? Mogło się udać, a się nie udało. A co mogło się udać?
To znaczy, wie pani, ja jestem. Co mogło się udać? Bo pani powiedział, co mogło
się udać? Tak, ja się uczę takiej drobnej sprawy. Prawa abonamentu radiowo-telewizyjnego. No teraz, no trudna, no ustawowy obowiązek, pani poseł. A teraz ta płaci.
No, wie, a jak to, to możliwe?
No jak to możliwe?
co mam, znaczy chodzi Pani o egzekwowanie, tak? Tego abonamentu, który jest.
Bo ja widzi Pani, bo słucham Pana Dudzika, ja tak miałam do tej pory, że słuchałam polityką. Na, jak mam do niepłacenia abonamentu. Przestałam,
przestałam. I słuchałam Pani.
Po 5 latach, urzędnik zdrowowy, zapytał do mnie.
Tak, i ma Pani pomoc?
No nie, już płaciłam. Ja na to było czekać.
A w mieszkanie zawsze, że to
właśnie. Żeliński, problemy z Polityciu. Mam pytanie, zarazem prośbę. Dlaczego tak powoli się toczy cała sprawa z Europarlamentem w sprawie naszego sądownictwa i sprawiedliwości? Ja wiem, ale czemu tak ulegamy?
Ale nie,
nie
ulegamy.
Nie ulegamy.
Musi Pan kanał
przyjąć. Nie
ulegamy.
No żona Sędzina wypuściła swojego męża, jeszcze jak nie powiedzieć.
No woli,
notariuszy. No przecież to jest...
Ale widzi Pan, my
zmieniamy... Ale tak, mam prośbę. Nie pytanie, bo nie mam... Bardziej zastosowany Pan powie.
Tak, tylko to, co Pan powiedział... Proszę Pana, to, co Pan powiedział, nie znał tej sprawy, ale tu słusznie Pan podpowiada. Nie może rodzina orzekać w swojej sprawie. To jest przesłanka do unieważnienia tego postępowania. Więc jeżeli tak było, to to postępowanie będzie ten wyrok zmuszony.
Wczoraj z TVP Info w programie wieczorem, nie będę mówił, bo to może być wczoraj, ale TVP Info, pewien uczestnik programu powiedział, że wszystko jest taka sama sprawa. Pani sędzia z mężem adwokatem, emerytowanym policjantem, udziela pożycie tych gwiazd.
Tutaj to jest inna kwestia. Czym innym jest orzekanie. Sędzia nie może orzekać w sprawie swoich najbliższych. I takie postępowanie jest do wzruszenia.
Ale ona nie orzekała, ona była w okręgówce, a orzekał w sądzie.
Czyli ona wpływa się rozwijać.
No odległość cóż.
Ale to jest tak. Ja jeszcze tylko przepraszam, powiem o sądownictwie. Ja rozumiem Państwa irytację i cierpliwość, bo rzeczywiście nie musimy się przekonywać, że sądy potrzebują i sądownictwo, wymiar sprawiedliwości szeroko potrzebuje zmian. Zarzuca nam się, że my nie zmieniamy systemu, tylko że wymieniamy ludzi. Ja bardzo przepraszam, ale kto tworzy system, jak nie ludzie? No właśnie ludzie tworzą system, dlatego ich też trzeba zmienić. Czyli na przykład taka pani sędzia jedna, czy ta druga z tym panem policjantem, swoim mężem, czy kolejne osoby, one nie powinny być w wymiarze sprawiedliwości, tak? Nie
no
powinny. No i to chcemy robić właśnie, to robimy konsekwentnie. Tylko tak, proszę Państwa, od razu też powiem, nie jesteśmy cudotwórcami, to zaznaczam, nie jesteśmy w stanie każdej osoby zadowolić, prawda? A jeszcze znając naszą polską bogatą naturę, to już tak byłoby to bardzo trudne. Natomiast to są 2 lata też, to jeszcze jest mało. Myślę, że jedna kadencja to będzie za mało, żeby przeprowadzić to, co planujemy. To jest naprawdę głęboka zmiana systemu. Także bardzo proszę o taką cierpliwość i zrozumienie, chociaż tak jak mówię, my przyjmujemy krytykę. Natomiast no, pewnych rzeczy nie da się zrobić natychmiast i nie da się kilku rzeczy zrobić naraz. Jest to niemożliwe z różnych względów.
Pani poseł, ja uważam, że nadal jest za mała kontrola, za słaba kontrola nad dźwiękarskimi pożyczkodawcami. Tego Państwo chyba dalej nie kontroluje i znowu się słyszy, że znowu będzie to samo, co z Panną. Z tamtymi przekrętami, już następna sprawa się szykuje. Ja uważam, że to jest ten nasz KNF, albo tacy niewłaściwi ludzie, ale państwo jest po to, żeby się za to wzięło i pozmieniało to wszystko, a nie znowu będą następne przekręty i będą się z nas śmiać, tak jak my teraz im udowadniamy, że wszystko kradną. I tak będzie dalej. To powinno być na co dzień.
Ale pan
jeszcze pan. Proszę pana, zajmie się pan i później pan wyszła.
Ja mam podziękowanie.
Jak wygląda sprawa likwidacji aborcji? To była obietnica przedwyborcza PiS-u i w zasadzie ona jest tak odkładana ciągle do zakazania.
Nie była obietnica PiS-u, tylko
zakaz. Zakaz aborcji.
I to zginie w Polsce zakaz aborcji.
Eugeniczny nie.
Chodzi o
całkowicie. Tak, o obywatelski projekt, po którym podpisywaliśmy się, zebraliśmy 800 podpisów, nie pierwszy raz, bo to czwarty czy piąty i sprawa znika.
Dobrze, to ja odpowiem na to pytanie. Najpierw odpowiem na pytanie, a potem wokół tego powiem kilka refleksji. To chwilę potrwa, bo to jest bardzo ważny temat. Ja wgłębiłam się w ten temat, ale zrobiłam tak solidnie, tak od serca. Więc tak, po pierwsze, jeśli chodzi o projekt, który prezentuje pani Kaja Godek, Zatrzymaj aborcję, projekt obywatelski, ten projekt został wniesiony do Sejmu, natomiast w tej chwili czekamy na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości wniosła do Trybunału Konstytucyjnego zapytanie o zgodność z Konstytucją ustawy z 1993 chyba roku o planowaniu rodziny, która właśnie reguluje kwestię aborcji i przesłankę eugeniczną. Grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości zapytała, czy jest to zgodne z Konstytucją, ponieważ bardzo często ta przesłanka eugeniczna jest wykorzystywana na przykład do dzieci z zespołem Downa, a zapis jest taki, że dotyczy to osób głęboko niepełnosprawnych, tak, które nie mogą żyć samodzielnie. Akurat osoby z zespołem Downa czy z innymi badaniami genetycznymi oczywiście są całe życie uzależnione od swoich najbliższych, od społeczeństwa, ale nie można powiedzieć, że są to przypadki, w których oni nie mogą żyć samodzielnie. Więc czekamy na to, żeby dostać tę odpowiedź. Jeśli chodzi o projekt Zatrzymaj aborcję, rzeczywiście wnioskodawczyni pani Kaja Godek bardzo często twierdzi, że ktoś to blokuje. Posuwa się do zachowań, powiedziałabym, jak na osobę, która twierdzi, że ma na ustach ma rzeczywiście dużo takich wartości chrześcijańskich, katolickich, niespecjalnie zgodnie z tym duchem. Podjudza ludzi do tego, żeby zaszczuwali i grozili przewodniczącej Komisji Polityki Społecznej. Pani poseł Bożena Borys-Szopa dostaje pogróżki, wyzwiska, epitety. Również inni posłowie dostają tego rodzaju pogróżki, insynuacje i pomówienia. Myślę, że to nie jest standard. Słucham?
To nie jest powód.
Proszę pana, ja panu odpowiedziałam na pytanie, ale co nie jest powodem? No proszę pana, takie dostaję po prostu. Dostaję kilkaset. W jednym tygodniu dostała takiego maila. Pan Jezus wybaczał największym zbrodniarzom. Może i pan nie wybaczy. Pan, to nie jest standard katolicki. Pan wybaczy, ale jednak nie. Wiem od środowisk pro-life, bo pani Kaja Godek nie reprezentuje wszystkich środowisk pro-life, że nie zgadzają oni się ze sposobem jej wprowadzania tego projektu i generalnie myślenia o ochronie życia i obronie życia. Także z tego powodu, że stosowanie przemocy, agresji takiej, wie pan, emocjonalnej, moralnej, nigdy nie wychowa nikogo do tego, żeby przekonać go przeciwko aborcji. Co więcej, są badania zrobione właśnie przez obrońców życia, organizacje, z których wynika, że po aktywności pani Kai Godek wzrosła akceptacja dla aborcji. Po prostu, więc musimy sobie zdać sprawę, że tego rodzaju działania nie przynoszą skutku. Po prostu. Zarzuca nam się, to często czyni pani Kaja Godek, to i środowisko jej pokrewne, pan Marek Jurek, Stowarzyszenie Ordo Iuris. Jakoś pan poseł Marek Jurek zawsze się jakoś tak pojawia właśnie w takich momentach, że my to czynimy z powodów koniunkturalnych, politycznych. Chociaż tak jak mówię, my czekamy na odpowiedź Trybunału. To jest odpowiedź na pana pytanie. Ale jeżeli by pójść w tym kierunku, w którym mówi, którzy nam zarzucają, ta grupa obrońców życia, że my czynimy to z powodów koniunkturalnych, no to spójrzmy na to tak. Politycy muszą patrzeć przez na swoją pracę, na swoje cele przez pryzmat skuteczności. Jeżeli by się okazało, a mówię, badania są takie, że pod wpływem szantażu, grożenia karami, czyli takimi karnymi rozwiązaniami, to powoduje u ludzi po prostu sprzeciw i powoduje akceptację dla aborcji. I teraz na przykład ktoś mówi, no bo wy się boicie, że przegracie. Dobrze, idźmy tym przegramy. I co dalej? Otóż proszę pana, konsekwencja tego jest taka, że wiadomo, kto zdobywa władzę, wówczas aborcja nie eugeniczna, każda, jest dozwolona na każdym rogu, a dziewczynki biorą tabletki wczesnoporonne jak drażewki, które sobie mogą w sklepie kupić, ponieważ jeżeli lewacy, tak, i grupy liberalne przejmą władzę, to w ogóle zapomnijmy, będzie to, co jest na zachodzie, po prostu takie podejście. Więc wydaje mi się, że to odpowiadając tym, którzy nam zarzucają jakieś tutaj polityczne interesy. Jeszcze powiem ostatnią rzecz. To są te moje przemyślenia właśnie około. Też w sumie życzę sobie, żeby ktoś do mnie mówił, jeżeli odpowiadam tak jak panu teraz, czy ja jestem przeciwko życiu. Czyli na przykład, czy jestem mądrym. No takie słyszymy jako posłowie zarzuty od osób, które podpisują się obrońca życia. Od pani Pani Godek, tak to piszą. Więc nie zgadzam się, żeby ktoś mówił o mnie w ten sposób, bo ja też jestem za życiem, tak jak wszyscy pewnie państwo. Bo każdy cywilizowany, myślący człowiek jest za życiem. Tylko ja się też pytam, proszę mi odpowiedzieć, co zrobiły wszyscy, którzy są związani, twierdzą z obroną życia, pro-life, z tym, żeby przekonać młode pokolenie, dzisiejszych dziewcząt, które wchodzą w pełnoletność, że one mają urodzić dziecko bardzo niepełnosprawne albo dziecko z wadą letalną, dziecko, które zaraz po urodzeniu ma umrzeć w jej ramionach. Niech mi ktoś odpowie, czy ktoś jest w stanie przekonać młodą osobę do tego, jak wychowaliśmy dzieci. Przecież już od tamtej ustawy ile minęło? 30 lat? Czym żeśmy przygotowali te dzieci? Proszę pana, mój syna 18 lat w tym roku kończy. Chodzi do dobrej warszawskiej szkoły, w większości są dziewczyny, bo to jest biologia. I mówi, mamo, one wszystkie chodzą na czarną bramę i chodzą na czarne protesty. Prawdopodobnie przyszły lekarze, bo to jest biologia w klasach pod medycyną. Nie ma w ogóle z nimi dyskusji. Większość chodzi na religię, żeby było jasne. Więc też mam pytanie, 11 lat edukacji i w szkole. Policzmy sobie te godziny. One są wszystkie za aborcją, chyba poza jedną, ale taką całkowitą, proszę pana. Ja już się pytałam, z mojego rocznika w tym roku 300 tysięcy osób staje do wyborów, bo odbieramy dom to osobiste. Jak oni tak wszyscy myślą jak one, proszę pana, co my zrobiliśmy przez 30 lat, to wszyscy się musimy uderzyć w piersi. Bo wie pan, najłatwiej, przepraszam, to nie jest do pana uwaga, ale przyjść powiedzieć, proszę, to jest projekt ustawy, żądam. I wyjść w poczuciu dobrze stworzonego obowiązku. No bo oczywiście taka osoba powie, ja zebrałem podpisy, przyszedłem, żądam, to jestem prawdziwym pro-liferem. Nie tu jest problem. Moje pytanie brzmi, każdy sobie z nas odpowie, ile ma na swoim sumieniu, na swoim koncie, można powiedzieć, kobiet, który przekonał do tego, żeby a. nie usunęły dziecka, b. żeby urodziły dziecko, które jest z wadą, taką bardzo ciężką wadą, tak, lub wadą letalną. Więc proszę państwa, obawiam się, że jakby przyszło co do czego, to niestety ta aktywność kończy się właśnie na tym, że się żąda, mówi, a nie myśli się o konsekwencjach. Rząd, jeszcze pod przewodnictwem pani premier Beaty Szydło, przy poprzednich projektach zaproponował ustawę za życiem. Bo to jest zasadne, żeby pomyśleć o tym, czy państwo jest gotowe na to zająć się dziećmi, tak? No bo skoro będzie, tak, trzeba przygotować. Jeżeli będzie zakaz, ja nie wiem, jakie będzie orzeczenie, jak się dalej potoczą, no nie będę, chcę być odpowiedzialna za to, co mówię, więc no nie będę tutaj wróżyć. My musimy jako państwo być przygotowani na przyjęcie tych dzieci. Czy my jesteśmy przygotowani na przyjęcie tych dzieci? Nie. Teraz powiem panu, jakie są statystyki, no bo też zaczęłam się temu przyglądać. Jeszcze będę chciała się bardziej tym zająć, bo jestem zaskoczona, że statystyki aborcji legalnych, ja mówię o legalnych, bo nielegalnych, no to ja nie wiem jakie są, bo jak coś jest nielegalne, no to trudno nawet podawać statystyki, bo to jest często wiedza, którą posiada tylko matka i lekarz. Więc statystyki legalnych dopuszczalnych ciąży, chyba za 2000, w wcześniejszych latach tak, to było około 700, teraz nagle wzrosły właściwie do 1400 w ciągu roku czy dwóch, więc ja się pytam, trudno mi uwierzyć w to, że nagle w populacji nastąpiły te przesłanki genetyczne, eugeniczne do usunięcia, tak? Czy to znaczy, że po prostu następuje jakiś proceder fałszowania też dokumentacji medycznej, czyli fałszowania tych przypadków? Bo nie wierzę w to, że nie znam się na sprawach medycznych, ale tak na logikę nie wierzę, że w ciągu dwóch czy nawet kilku lat tak drastycznie wzrosła liczba wad takich ciężkich, będących przesłanką do aborcji. Więc dlatego mówię, temat już pan mnie tutaj słusznie prosi, że już trzeba jechać, bo zaraz pociąg podjedzie. Natomiast dlatego apeluję, nawołuję do państwa, temat dla nas wszystkich jest bardzo ważny. Natomiast bardzo bym prosiła, szczególnie dlatego, że to jest ważny temat, żeby nikogo w tej kwestii nigdy nie oskarżać, jakby nie insynuować, bo się robi straszną krzywdę ludziom. Proszę pamiętać, że taki poseł, jeden czy drugi, czy pani przewodnicząca komisji, to też jest człowiek, więc jeżeli ona dostaje tego rodzaju, to jest bardzo niesprawiedliwe traktowanie jej. I człowiek, który deklaruje i innym narzuca to, że jest bardzo wierzący, pierwsze co powinien realizować to przekazanie miłości. A tu nie ma przekazania miłości. I ostrzegam państwa przed wilkami w owczej skórze.
Dziękujemy za słowo. Ale także wdzięczności za to, że państwo robicie w Warszawie, tam w Sejmie, dla nas, dla naszego regionu, dla Polaków, dla całej Polski. Ktoś nie chce powiedzieć, że świat na ziemi będzie bogaty do ludzi. Dziękuję, panie. Życzę.